Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Formacja duchowa w seminarium. Powróćmy jeszcze do tematyki seminarium duchownego, w którym dokonuje się zasadnicze przygotowanie do posługi kapłańskiej. Obraz tego przygotowania byłby bardzo zubożony, gdybyśmy poprzestali jedynie na informacji o tym, że alumni uczą się filozofii i teologii. Choć właśnie czas seminaryjny w znacznym stopniu wypełniają absorbujące studia, to nie wolno zapominać, że o wiele ważniejsza jest formacja duchowa przyszłego kapłana. W odróżnieniu od studiów, które odbywają się na salach wykładowych i w bibliotece, a których wyniki są mierzalne ocenami w indeksie, formacja duchowa dokonuje się przede wszystkim w kaplicy, poprzez modlitwę i sakramenty, a jej efekty są nie zawsze bezpośrednio zauważalne i właściwie są znane tylko samemu Bogu. Rytm studiów seminaryjnych i różnych zajęć przeplata się z rytmem modlitwy oraz liturgii. Alum każdy swój dzień zaczyna i kończy w kaplicy seminaryjnej, która ze względu na Chrystusa Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie jest właściwym centrum seminarium. Na program formacji duchowej każdego seminarzysty składa się przede wszystkim codzienna Eucharystia pod przewodnictwem Ojca Duchownego, a nierzadko samego rektora czy któregoś z wychowawców lub profesorów. Dopełnia ją liturgia godzin. Niezmiernie ważną sprawą jest czytanie i rozważanie w ramach rozmyślania Słowa Bożego, na które każdego dnia poświęca się co najmniej pół godziny. Odnośnie do tego święty Jan Paweł II mówił do amerykańskich kleryków 22 lutego 1980 roku, że pierwsze miejsce w seminaryjnym życiu zajmuje Słowo Boże. Słowo Boże jest w centrum studiów teologicznych. Jest głównym instrumentem przekazywania chrześcijańskiej doktryny i nieustannym źródłem życia duchowego. Oprócz różnych wspólnotowych i osobistych modlitw, każdy alum codziennie modli się także na różańcu. Bezcenną sprawą w duchowym dojrzewaniu do kapłaństwa jest zacieśnianie osobistej więzi z Chrystusem, najwyższym kapłanem, między innymi przez adorację i częste nawiedzanie Najświętszego Sakramentu. Praktycznie przez cały dzień, a niekiedy późno w noc, można spotkać kogoś w kaplicy seminaryjnej, pogrążonego w modlitewnym skupieniu lub pochylanego nad Księgą Pisma Świętego. Jeśli chodzi o życie sakramentalne, to oprócz codziennej Eucharystii, alumni w trosce o wrażliwe sumienie i pragnienie coraz ściślejszego zjednoczenia z Chrystusem, często korzystają ze spowiedzi u ojców duchownych lub u wyznaczonych przez biskupa spowiedników. Zwykle jest to spowiedź co 2 tygodnie. Bardzo ważnym środkiem formacji duchowej w seminarium jest kierownictwo duchowe, które sprawują ojcowie duchowni. Każdy kleryk ma obowiązek co jakiś czas odbywać rozmowy na temat swojego rozwoju duchowego z jednym z ojców duchownych, który go prowadzi. Może także korzystać z doświadczenia i mądrości innych wychowawców czy profesorów seminaryjnych. Pomocą w kształtowaniu odpowiednich postaw duchowych przyszłych kapłanów jest odpowiednio dobrana lektura, w zakres której wchodzą przede wszystkim dzieła klasyki ascetycznej i mistycznej. Specyfiką studiów seminaryjnych jest także to, że treści, które się studiuje i poznaje na wykładach w sali wykładowej, często są przedmiotem rozmyślania w kaplicy. W ten sposób potwierdza się zalecenie świętego Tomasza z Akwinu, aby teologię studiować nie tyle za biurkiem czy przy stole, ale na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. W formacji duchowej przyszłych kapłanów nie może zabraknąć ascezy, która jest nieodzownym elementem ducha pokuty. Z tej racji alumni nie tylko w okresie Wielkiego Postu czy Adwentu albo w piątki całego roku, ale na co dzień dobrowolnie podejmują różne umartwienia ofiarowane w różnych intencjach albo trudy życia wspólnego, wysiłek studiowania i pokonywania własnych słabości przyjmują jako okazję do ćwiczenia się w umartwieniu. Całość środków formacji duchowej dopełniają comiesięczne dni skupienia oraz kilkudniowe rekolekcje odprawiane na przykład na początek roku akademickiego, gdy rozpoczyna się Adwent i w Wielkim Poście. Trzeba nadmienić, że życie seminaryjne ma charakter wspólnotowy. W związku z tym alumni, zwłaszcza młodsi, zwykle mieszkają po dwóch lub trzech w pokojach lub segmentach. Wynika to nie tyle z braku przestrzeni, co raczej z potrzeby uczenia się otwartości na współbrata i wzajemnego wychowywania się. Ponadto jest wiele innych form budowania więzi braterskich, jak chociażby wspólne posiłki, celebracje i modlitwy, a także różne formy rekreacji. Widzimy zatem, że paleta środków formacyjnych wobec przyszłych kapłanów jest bardzo szeroka i urozmaicona. Każdy więc, kto ma dobrą wolę i pragnie realizować swoje powołanie kapłańskie, odnajdzie się w społeczności seminaryjnej, której oznaką równowagi psychoemocjonalnej i zdrowych relacji jest naturalna, spontaniczna radość. Nie wyobrażajmy sobie zatem, że klerycy są jakimiś średniowiecznymi pokutnikami, którzy snując się posępnie po wielkich korytarzach seminaryjnego gmachu, jedynie pozdrawiają się wzajemnie słowami memento mori, pamiętaj, że umrzesz. Bynajmniej. Oni na parę lat oddalili się od świata, ale niebawem po święceniach do niego wrócą, aby budować w realiach tego świata Królestwo Boże. Muszą więc osiągnąć nie tylko odpowiedni poziom pobożności, wiedzy teologicznej i umiejętności duszpasterskich, ale wykazać się zdrowiem fizycznym i psychicznym, gdyż posługa kapłańska niejednokrotnie wymaga wielkiego wysiłku. Mimo iż rozwoju duchowego nie da się w zupełności mierzyć zewnętrznymi kryteriami, to jednak pewnymi wyznacznikami czy etapami dojrzewania do kapłaństwa są tak zwane posługi, w minionych wiekach nazywane święceniami niższymi. Najpierw więc alumn, który spełnia wszystkie kryteria rozwoju intelektualnego, społecznego, psychicznego, a przede wszystkim duchowego, otrzymuje prawo noszenia sutanny podczas obrzędu obłóczyn. Zwykle ma to miejsce w trakcie trzeciego roku studiów. To jeden z najbardziej emocjonalnych momentów, kiedy młody mężczyzna z cywila noszącego krawat w jednej chwili zamienia się w duchownego. Oczywiście tylko zewnętrznie, gdyż samo noszenie sutanny nie włącza go jeszcze do stanu duchownego, jeszcze nie jest duchownym. Dzieje się tak dopiero z chwilą przyjęcia święceń diakonatu na przedostatnim roku studiów. A zatem jeżeli alumn, który chodzi w sutannie, zrezygnowałby z seminarium, choć pojawiał się już w sutannie w swojej rodzinnej parafii, to nie ma żadnych podstaw, aby się tym gorszyć, a tym bardziej napiętnować go. Studia seminaryjne są wciąż czasem poszukiwania swojego miejsca w planach Bożych. Niemniej jednak sutanna nakłada na kandydata do kapłaństwa obowiązek czujności, aby zwłaszcza poza seminarium zachowywał się w sposób odpowiadający wymowie noszonego stroju. Kolejnym etapem w drodze do kapłaństwa jest udzielenie klerykowi tzw. posługi lektoratu, czyli prawa do urzędowego proklamowania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. To okres w jego życiu duchowym, w którym powinien szczególnie otwierać się na treść Pisma Świętego i niejako zaprzyjaźniać się z Ewangelią. Do posługi lektoratu zwykle przystępują alumni w drugiej połowie trzeciego roku studiów, na przykład na początku Wielkiego Postu. Przywilejem alumna lektora jest prawo błogosławienia pokarmów w Wielką Sobotę. Na czwartym roku studiów alumn przyjmuje posługę akolity. Daje ona prawo wykonywania niektórych czynności przy sprawowaniu Eucharystii, jak na przykład rozdzielanie Komunii Świętej, ale zawsze na polecenie proboszcza, zanoszenie jej do chorych, wystawianie Najświętszego Sakramentu, ale bez prawa błogosławienia Najświętszym Sakramentem, a także puryfikacja, czyli czyszczenie kielicha, pateny i puszki po Komunii Świętej. W ten sposób alumn ma wyrabiać w sobie głębszą pobożność eucharystyczną. Początek piątego roku studiów seminaryjnych wiąże się z tak zwaną kandydaturą do święceń. Po skrupulatnym zbadaniu, czy alumn po kilku latach formacji nadaje się do święceń, otrzymuje on formalną informację, że może spodziewać się, iż za kilka miesięcy zostanie diakonem, a następnie prezbiterem. Zanim to się jednak stanie, wpierw zbierana jest opinia o nim. W tym celu w rodzinnej parafii i wszędzie tam, gdzie pełnił posługę, na przykład podczas wakacji, podawana jest publiczna zapowiedź o jego zamiarze zostania kapłanem, czyli tak zwane zapowiedzi, podobnie jak to jest w przypadku pragnących zawrzeć małżeństwo. Chodzi mianowicie o to, aby wykluczyć wszelkie przeszkody, które mogłyby uczynić sakrament święceń nieważnym. Zwieńczeniem piątego roku studiów są święcenia diakonatu, które poprzedzone są co najmniej kilkudniowymi rekolekcjami zamkniętymi. Jeśli się nie mylę, to obecnie we wszystkich polskich seminariach przyjęta jest praktyka, że alumni pod koniec piątego roku zostają diakonami i wówczas już w wakacje mogą pełnić różne posługi diakońskie, które z wyjątkiem sprawowania mszy świętej i spowiadania są takie same, co w przypadku prezbitera. W ten sposób diakoni, mający odpowiednio pogłębioną formację duchową, mogą bezpośrednio już doświadczać radości i trudów kapłańskiego posługiwania.